godzina 21. Kierujemy nasze serca ku Jasnej Górze, kierując z głębi serca słowa Najświętszej Maryi Panny: jestem, pamiętam, czuwam.
Maryjo, Królowo
Maryjo, na początku dziejów człowieka o Tobie zostały wypowiedziane słowa: wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ona zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz jej piętę. Tą niewiastą jesteś Ty. Tobie odwieczne Słowo stało się ciałem. To Słowo uczyniło Cię bezgrzeszną. To Słowo, Maryjo, uczyniło Cię szczęśliwą. Szczytem tego szczęścia, nie tylko dla Ciebie, ale i dla nas, była chwila zwiastowania i poczęcia. Jako przedstawicielka ludzkości zafascynowana Słowem Boga doznałaś zaszczytu realizacji macierzyństwa w stosunku do Syna Bożego. Później byłaś zasłuchana w zbawcze słowa Jezusa. Uświadomiona przez natchnienia Ducha Świętego o skuteczności słowa w Twoim życiu, chciałaś się podzielić z innymi tym szczęściem. Wypowiadasz zachętę do każdego człowieka, który z niepokojem stwierdza swą ograniczoność i niewystarczalność. Wszystko, cokolwiek Wam Syn mój powie, to czyńcie. Twoje słowo, Maryjo, nabrało tak wielkiej wagi, gdyż było skoncentrowane na Słowie Bożym. Twoje słowa, Maryjo, służą ludzkości, gdyż w centrum stawiają orędzie zbawcze, będące jedyną zbawczą szansą człowieka. Wypowiadałaś również wobec planów Bożych pytania zdradzające niepokój serca. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? I na innym miejscu: Synu, czemuś nam to uczynił? ale to był święty niepokój odzwierciedlający gorące pragnienie spełnienia woli Bożej. Stajemy dzisiaj przed Tobą jako dzieci posłuszni słowom Jezusa, które wypowiedział na krzyżu: Synu, oto Matka Twoja. Wierzymy w to głęboko. Chrystus mówił do nas: to jest Matka Wasza. Widząc Ciebie tak bardzo szczęśliwą przed obliczem Boga, Twoje dzieci chcą Cię naśladować. Wobec zbawczego słowa chcemy, Maryjo, przyjmować Twoją postawę. Chcemy tak służyć Słowu, jak Ty służyłaś. To naśladowanie zawiera również w sobie tysiące, tysiące wypowiadanych i pisanych słów. Wchodzą one na ścieżkę Twoich wypowiedzianych w Ewangelii słów, chcąc osiągnąć ich drgania, chcąc osiągnąć jak największą harmonię z ich treścią. Twoje słowa: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Synu, czemuś nam to uczynił? Oraz: zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn mój powie. Twoje słowa. Wydawnictwo Michalineum starało się przez 100 lat realizować, rozprzestrzeniać wśród ludzi, stawiając słowo orędzia ewangelicznego w centrum życia i działania, tak jak i Ty stawiałaś, próbowało uwagę skierować na moc Bożego Słowa jako jedynego na drodze zbawczej. Próbowało nie stronić od niepokojących pytań dotyczących potrzeb społecznych, moralnych i duchowych człowieka XX wieku. Próbowało również nie być obojętnym na pytania duszy ludzkiej, szczególnie młodego człowieka, poszukującej dróg pełnienia woli Bożej. Po 100 latach stajemy z wdzięcznością wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego i w Twoim, Maryjo, towarzystwie chcemy prosić słowami z dzisiejszej juczni, przekonani, że one nadzwyczajnie spełniły się w Twoim życiu. Panie, ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mojego. Bo imię Twoje, Boże, zostało wezwane nade mną, Panie, Boże zastępu. Chcemy prosić Cię, Maryjo, o Twoje orędownictwo nad wydawnictwem Michalineum, nad wszystkimi wydawnictwami, które w centrum stawiają Słowo Boże. Oby dzięki Twej pomocy ich działalność, podobna do Twojej, Maryjo, służby, była ochotnie i owocnie przyjmowana przez ludzi pragnących szczęścia. Stawiając przed sercami naszymi Twoje słowa, Twoje życie, Twoje towarzyszenie Jezusowi Chrystusowi, pragniemy w dziesiątku różańca świętego prosić w intencjach wszystkich, którzy trudzą się nad tym, by Słowo Boga poprzez Słowo pisane docierało do wszystkich ludzi, do wszystkich serc. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś żywota Twojego, Jezus. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Maryjo Królowo Polski. Szczęśliwa Polska ta.
kochani, już za chwileczkę będziemy łączyli się z Toruniem. Oddamy głos na czas wiadomości, a o godzinie 21.30 rozpoczniemy rozmowy niedokończone o słowie drukowanym w służbie Ewangelii. Tych rozmów już będziecie musieli tutaj, drodzy zgromadzeni, posłuchać w domu, jeżeli dotrzecie na czas. Ale jeszcze raz gorąco Bóg zapłać za waszą obecność, za waszą modlitwę, za wasze trwanie przy Radiu Maryja. Mieliśmy takie krótkie, ale miłe spotkanie z pracownikami naszych biur i kół tutaj z rejonu. Dziękujemy serdecznie za wasz czas, za waszą miłość i dziękujemy serdecznie za dobro, które wy czynicie. Bez tych współpracowników nie byłoby Radia Maryja. To oni docierają z informacjami, oni są takim pierwszym punktem spotkania ludzi z Radiem Maryja. Dlatego jeszcze raz gorące i serdeczne podziękowanie. Zaśpiewajmy pieśń Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji. Te słowa napisał Ojciec Święty. To są jego słowa, jego modlitwa z pierwszej pielgrzymki o rodziny Radia Maryja do Ojca Świętego. Maryjo, studia w Toruniu, a wam dziękuję za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Tu ponownie studio Radia Maryja w Toruniu.
Wiadomości Radia Maryja. W kraju Warszawa. 80 lat temu, 16 lutego 1919 roku, na stacji kolejowej Maniewicze na Wołyniu, polska kawaleria zatrzymała idące na zachód oddziały Armii Czerwonej. Starcie to uważane jest za początek wojny polsko-bolszewickiej 1919-20. Była to polska reakcja na zajmowanie przez Armię Czerwoną ziem opuszczonych przez okupacyjne wojska niemieckie, na których ustanawiano władzę sowiecką. Marsz Armii Czerwonej na zachód stwarzał poważne zagrożenie dla odradzającego się państwa polskiego. Starcie w Maniewiczach zapoczątkowało regularną, trwającą prawie 2 lata wojnę polsko-bolszewicką, chociaż wcześniej dochodziło już do starć patroli i oddziałów samoobrony. Wojna z Polską była częścią bolszewickiego planu przyspieszenia i wsparcia rewolucji światowej, która miała znieść z powierzchni ziemi system kapitalistyczny. Uchwała zakończonego 6 marca 1919 roku w Moskwie III Kongresu Kominternu zapowiadała pochód Armii Czerwonej na kapitalistyczną Europę. Uznano, że rozprawa zagradzającą jej drogę na zachód Polską i jej eliminacja jest jednym z głównych zadań stojących przed rewolucyjną Rosją. Warszawa. Opóźnia się druk w monitorze polskim oświadczeń osób publicznych, które przyznały się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL lub pracy w nich. Oświadczenia te sprawdza obecnie Rzecznik Interesu Publicznego. Do sądu lustracyjnego wpłynęło ponad 200 oświadczeń, których autorzy przyznają się do związków ze specsłużbami PRL. Zgodnie z ustawą lustracyjną mają one być opublikowane w Monitorze Polskim. Sędzia Jan Krośnicki, szef sądu lustracyjnego, którym jest specjalny wydział Sądu Apelacyjnego w Warszawie, powiedział w poniedziałek Polskiej Agencji Prasowej, że oświadczenia na fakt sąd przesłał Rzecznikowi Interesu Publicznego Bogusławowi Nizińskiemu. Warszawa. Nowe dotacje Unii Europejskiej do eksportu wyrobów wieprzowych do Rosji szkodzą polskiemu eksportowi półtuszy na rynek rosyjski, stwierdzą polscy przedsiębiorcy. Ulgi te rozkładają polski eksport, skomentował przedstawiciel jednej z największych firm polskich zajmujących się eksportem wyrobów mięsnych do Rosji. Podobnie zareagowało Biuro Radcy Handlowego w Moskwie. Nie ma co ukrywać. Po dotacjach Unii przestajemy być konkurencyjni na rosyjskim rynku, powiedział atasze handlowy polskiej ambasady Marian Stachowicz. Według przedstawicieli polskich firm wyroby z unijnej wieprzowiny będą co najmniej o 30% tańsze niż polskie. Warszawa. Dziś w drugą rocznicę swojego powstania obchodzi Instytut Edukacji Narodowej przy Radiu Maryja. Instytut za cel swojej działalności przyjął służbę prawdzie w wymiarze społecznym. Cel ten realizuje organizując spotkania pojedyncze, studium edukacji narodowej, sympozja i promocje, wydając i rozprowadzając pozycje niezbędne dla polskiej kultury. W czasie 2 lat swojej działalności Instytut zorganizował ponad 400 wykładów z zakresu edukacji, wychowania, kultury, prawa, ekonomii i polityki. Wykłady realizowano na terenie całej Polski przy współpracy biur i kół Radia Maryja oraz innych instytucji lokalnych. Ponadto Instytut zorganizował 27 oddziałów dwusemestralnego studium edukacji narodowej. Objęło ono swoim zasięgiem około 1400 słuchaczy w całej Polsce. Obecnie Instytut Edukacji Narodowej rozpoczyna zajęcia w kolejnych 9 ośrodkach. Ze świata Rzym. Rolnicy włoscy wyruszyli w poniedziałek na 56 ciągnikach z Werony do Brukseli, gdzie przed siedzibą Komisji Europejskiej chcą zaprotestować przeciwko nałożonym na niej grzywnom za przekroczenie limitów produkcji mleka. Marsz ciągników na Brukselę organizują autonomiczne komitety rolników producentów mleka. Od ponad 2 lat prowadzą one nieustanną walkę, obfitującą w demonstracje, a nawet starcia z policją, o zmianę limitów przyznanych Włochom. Marsz ciągników na Brukselę ma potrwać 5 dni. Również w poniedziałek rolnicy z około 300 ciągnikami rozpoczęli pikietowanie dróg w Piemoncie. Grożą kolejnymi demonstracjami. Londyn. Strajk pracowników metra w Londynie sparaliżował w poniedziałek rano komunikację w tym mieście. Zawieszono 40% połączeń, zamknięto 25 stacji. Tysiące pasażerów musiało wybrać komunikację zastępczą. Strajk ogłosił Transportowy Związek Zawodowy RMT, do którego należy 60% z 15 tysięcy zatrudnionych w kolei podziemnej. Związek żąda nieograniczonej czasowo gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników metra. Obawy o redukcję zatrudnienia wywołała planowana prywatyzacja tuneli i szyn kolejowych. Strajk ma potrwać do wtorku wieczorem. Każdego dnia metro londyńskie przewozi około 2,5 miliona osób. Prognoza pogody na jutro. Zachmurzenie duże i opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na Pomorzu Zachodnim również deszczu. Na drogach ślisko. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na Podkarpaciu i 0 stopni w centrum do plus 4 stopni na nizinie szczecińskiej. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i silny, w porywach do 20 metrów na sekundę, w pasie nadmorskim do 24 metrów na sekundę. Wiadomości Radia Maryja przedstawiła Państwu Halina.
Kochani, jeszcze słowo z Jeleniej Góry.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Droga rodzino Radia Maryja, na apel ojca dyrektora próbowaliśmy ratować naszą polską stocznię gdańską. Wielu z nas przekazało na ten cel pieniądze. Niestety stocznię sprzedano, wbrew naszej woli. Dar naszych patriotycznych serc wymaga teraz podjęcia decyzji. I co z nimi zrobić? Skrupulatnie prowadzona dokumentacja umożliwia zwrot darczyńcom. Ale przecież nie taka była idea tej darowizny. Siłą tej akcji było tysiące polskich serc, które biją tylko dla ojczyzny. Nie rozpraszajmy zatem tego, co nas zjednoczyło. Pozostawmy środki do dyspozycji inicjatora tej akcji, Radia Maryja. Nie ma godniejszych rąk, w których mogłyby spoczywać i z pewnością wkrótce dowiemy się, jaki to szczytny i narodowy cel za silą. O to bardzo prosimy. Rodzina Radia Maryja z Jeleniej Góry. Marek Zagajewski.
Bóg zapłaci. Pozdrawiam serdecznie nie tylko tą część rodziny Radia Maryja, ale i tych wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja i tych, którzy poczuwają się do tego, by wziąć czynny udział w tym właśnie dziele. Każdego wieczoru wspominamy naszych ofiarodawców. Z całego serca przesyłamy podziękowania, zapewnienie o modlitwie i tak też dzieje się codziennie w naszej kaplicy. Modlimy się za Was, modlimy się na antenie Radia Maryja. Ja chciałbym może niektórym z Was, kochani, imiennie podziękować, ale pamiętamy o wszystkich. Ofiarodawcami Radia Maryja są m.in. ofiarodawcy z Tczewa, Stanisław Ala Burda, państwo Gąsiorek, Krystyna i Czesław, państwo Żółtkiewicz, Małgorzata i Henryk, Stężynka, Czesław Szyszka, Staresina, państwo Guzikowie, Mieczysław i Maria oraz ojciec Wasilewski Kazimierz, z Tomaszowa Mazowieckiego, Helena Budkus i Stanisława Stanisławska oraz ofiarodawcy z Torunia, państwo Bitcy Stanisława i Roman, państwo Dukowscy Tadeusz i Regina, państwo Dziopa, Jadwiga i Jerzy, Grażyna Laskowska, Piotr i Sylwia Maksymowiczowie, Bernarda Proch, państwo Przeperscy, pan Waldemar Skowroński, pani Gabriela Sumowska, Stroszyna, państwo Puchalscy, Małgorzata i Ryszard, Ścianki, Teresa Jagielska, państwo Kozłowscy i Szczyńca Marianna Belka. Jeszcze raz z całego serca Wam, kochani, dziękujemy i dla Was oczywiście dedykacja. Przyjmijcie od nas ten upominek. Śpiewa zespół Days. Przepraszam, Amen Ben.
Tak bardzo dziękuję Ci, bo Ty Jezus zbawiłeś mnie, choć ja, jak wiesz, tak wiele zrobiłam złego już, lecz Ty gładziłeś me grzechy, nie ma już ich, mą winę zmagałeś sam. Śmierci twarz, straszny okres skończył się, dałeś mi życia swe.
Dziękuję Ci, to zespół Amen Band. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy z Torunia całą rodzinę na Radia Maria, już 21:31. Kochani, zapraszamy już na ostatnią część dzisiejszego spotkania rodziny Radia Maria w Markach koło Warszawy w parafii świętego Andrzeja. Prosimy na antenę Warszawę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Właściwie to Marki koło Warszawy, chociaż bardzo blisko, ale to jednak jest inna miejscowość. Parafia świętego Andrzeja Boboli. Tutaj, przy tejże parafii, jest cały kompleks, którego właścicielami są, można tak powiedzieć, księża Michalici, wydawnictwo Michalinum, dom generalny, i parafia. Tak te trzy rzeczy są ze sobą połączone, a my dzisiaj właściwie jesteśmy skoncentrowani na sprawie wydawnictwa Michaelinum, które od 100 lat posługuje Kościołowi w Polsce, posługuje narodowi polskiemu. Proszę Państwa, w naszym studiu ksiądz Ryszard Andrzejewski, radca generalny. Witam serdecznie, szczęść Boże. Zresztą znam już Państwu ze spotkania w Radiu Maryja w Toruniu. Ksiądz Tadeusz Musz, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Powściągliwość i Praca. Kłaniam się.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Ksiądz Krzysztof Kuźnik, dyrektor wydawnictwa Michalineum.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, czyli Powściągliwość i Praca wchodzi w nurt całego wydawnictwa. Mieści się w tym.
Tak, Powściągliwość jest częścią składową wydawnictwa Michalina.
Tak. I proszę Państwa, taka historia, historia Powściągliwości i Pracy. Ksiądz Walerian Moros, były dyrektor i wskrzesiciel Powściągliwości i Pracy.
Były
dyrektor wydawnictwa Michalineum. Tak więc troszeczkę historii będzie. Myślę, że w czasie naszych rozmów ksiądz Moros opowie o tych czasach, kiedy wskrzeszano Powściągliwość i Pracę. Proszę Państwa, zanim zaczniemy nasze rozmowy, jeszcze przypomnę telefony do studia radia, do naszego studia dzisiaj w Markach. Kierunkowy taki jak do Warszawy. 022. Pierwszy numer telefonu. 781 28 36 i drugi telefon 771 34 56. Te telefony przydadzą nam się w czasie rozmów, a teraz oddaję głos księdzu Andrzejewskiemu.
Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych sformułowano tak. Słowo drukowane w służbie Ewangelii. To wiadomo, bo przecież wydawnictwo, bo redakcja para się słowem. Ale w tym temacie jest pewna osobliwość. Nie sposób, chcąc mówić o słowie, nie rozpocząć od przedziwnego traktatu o słowie, jak można by nazwać wstęp, tak zwany prolog do Ewangelii Świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Świat stał się przez nie. Dalej mówi święty Jan, bez Niego nic się nie stało, co się stało. Aż w końcu Słowo stało się ciałem. Wiemy to, powtarzamy to w codziennym pacierzu. To Bóg w drugiej swojej osobie jest Słowem. To Słowo stało się ciałem. To Słowo to Jezus Chrystus. Rzecz znamienna. Ten, który stał się Słowem, który jest Słowem, Jezus Chrystus, w swojej publicznej, ziemskiej działalności posługiwał się także Słowem. Że Słowem mówionym, to oczywiście, przecież nauczał, przecież głosił, przecież wskazywał. Ale nie tylko. Okazuje się, że i Słowem pisanym się Jezus posługiwał. Każdy odgadnie, że mam tu na myśli znamienną scenę z kobietą przychwyconą na cudzołóstwie, jak powiada Ewangelię. Żydzi, pouczeni prawem swoim, już trzymali kamienie w rękach, przyprowadzili do Jezusa tę kobietę, niespecjalnie po to, żeby liczyć się ze zdaniem, ale żeby wystawić Jezusa na próbę. Tak czy inaczej, mieli dopełnić reszty, ukamienować tę kobietę. I pięknie mówi ewangelista, znamienne, że to jest ten sam ewangelista, czyli Jan zanotował tę scenę, Jan, który mówi o Jezusie jako słowie. To Jan zanotował tę historię z kobietą cudzołożną w 8 rozdziale swojej Ewangelii. A Jezus, powiada ewangelista, pisał palcem po ziemi. Niektórzy powiadają, ale jest to stosunkowo nieuprawniony domysł, że Jezus pisał na ziemi grzechy tych, którzy trzymali kamienie i zawstydzeni odeszli. W gruncie rzeczy o wiele ważniejszym jest to, czym Jezus pisał, aniżeli to, co pisał. Ewangelia powiada, że pisał palcem po ziemi. Palcem. Katechizm Kościoła Katolickiego zamyśla się nad tym i powiada, że palec, tu są odnośniki do Biblii, można by przytaczać różne przykłady, czego robić tu nie będziemy. Palec Boży oznacza Ducha Świętego. Owo piękne łacińskie digitus paterne dextere. palec Bożej prawicy. Na innym miejscu, kiedy posądzali Żydzi Jezusa, że jest opętany, Pan Jezus odpowiada, jeżeli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to przyszło do Was Królestwo Boże. Palcem Bożym wyrzucał, czyli mocą Ducha Świętego, tak to tłumaczy teologia, mocą Ducha Świętego wyrzucał złe duchy. I to jest dowód na to, że przyszło Królestwo Boże. Otóż można by dokonać pewnego rodzaju skrótu myślowego. Pisanie łączy się z przesyłaniem Ducha Świętego. Pisanie powinno być na służbie Ducha Świętego, który zaprowadza Królestwo Boże. Jeżeli ja palcem Bożym piszę, jeżeli ja palcem piszę, jeżeli posługuję się tekstem pisanym, jeżeli na mocy słowa tak pisanego wyrzucam złe duchy, to dzieje się Królestwo Boże. Tam, gdzie się drukuje słowo, tam należy i można oczekiwać wzrostu Królestwa Bożego. Każde wydawnictwo katolickie ma taki zamysł. Budować Królestwo Boże. Tam się to Królestwo ma wzmacniać. Dlatego tak boli, gdy słowo jest złe, gdy jest kłamliwe, gdy powstają pisma źle wykorzystujące dar słowa. A może właśnie to jest odwet diabła za to, że Jezus pisał na ziemi palcem na piasku, a Duchem Świętym na sercach ludzi. Właśnie może diabeł, który nie ma miejsca w Królestwie Bożym i został wypędzany przez Jezusa. Jeżeli ja palcem Bożym wypędzam złe duchy, jeżeli ja piszę po ludzkich sercach mocą Ducha Świętego, każde wydawnictwo, także nasze wydawnictwo, które od 100 lat posługuje Kościołowi, ma taką ambicję, jest przejęte tą posługą, zaprowadzać Królestwo Boże.
Kościół zrodzony ze słowa wypełnia jego nakaz ewangelizowania świata, posługując się słowem mówionym i drukowanym. Kiedy w 1436 roku Gutenberg dokonał wynalezienia druku, Kościół szczerze powitał ten wynalazek, nazywając go szczególną łaską niebios, gdyż zdawał sobie sprawę z tego, jak wiele dobra można będzie osiągnąć dzięki słowu drukowanemu. Wkrótce okazało się, że obok metod tradycyjnych, jak świadectwo życia, nauka religii, kontakt osobisty, pobożność ludowa, liturgia i inne obrzędy, szczególnym ważnym narzędziem głoszenia Ewangelii stało się słowo drukowane, książki, a następnie prasa. Kościół szczególnie troszczył się o to, aby wszystkie publikacje przynosiły duchowy pożytek czytelnikom, były wolne od błędów doktrynalnych i moralnych. Urząd Nauczycielski Kościoła zabierał często głos na temat roli słowa drukowanego w szerzeniu wiary i moralności chrześcijańskiej. Sługa Boży ksiądz Bronisław Markiewicz, założyciel Zgromadzenia Księży Michalitów, przekonał się o wartości dobrej książki już w swojej młodości podczas nauki w przemyskim gimnazjum. W tym czasie, słuchając wykładów jednego z profesorów, utracił wiarę w Boga. Odzyskał ją pod wpływem dobrej lektury. Po wielu latach tak napisał o swoich przeżyciach. Ja sam, kształcony od dziecka na Skardze i Krasickim, czytając w 18 roku życia dzieła poważne z dziedziny historii i nauk przyrodniczych w języku niemieckim, obok nich autorów greckich i łacińskich, nie zadowalając się obciętymi szkolnymi podręcznikami, w końcu straciłem wiarę w Boga i harmonię wewnętrzną, których brak odebrał mi pogodę ducha i spokój. Tęskniąc za wiarą w Boga i wewnętrzną harmonią, zabrałam się do czytania dzieł najlepszych pisarzy polskich, którzy powoli zaczęli koić rozstój w duszy mojej, aż wreszcie przy czytaniu jednej noweli napisanej przez Józefa Korzeniowskiego upadłem na kolana i zacząłem się modlić. O Boże niewidzialny, jeśli rzeczywiście jesteś i rządzisz niebem i ziemią, daj mi łaskę, abym Cię poznał i ukochał całym sercem. Warto dodać, że nowela ta, która przyczyniła się do zażegnania kryzysu wiary w życiu księdza Markiewicza, nosiła tytuł Narożna kamienica. Wartość słowa drukowanego w przekazie dobrej nowiny o zbawieniu szczególnie doceniał święty Maksymilian Kolbe. Być może nie wszyscy słuchacze wiedzą, że jednorazowy nakład trzech czasopism, które ukazywały się w Niepokalanowie, osiągnął w 1939 roku, w roku wybuchu II wojny światowej, 1 200 000 egzemplarzy. Święty Maksymilian uczył: dobrze jest budować kościoły, mówić kazania, zakładać misje i szkoły, ale ten wszelki trud próżny będzie, jeśli zaniedbamy najważniejszą broń dzisiejszych czasów, to jest prasę. Wartość słowa drukowanego w dziele ewangelizacji dostrzega także ojciec święty Jan Paweł II. Nie jest przypadkiem, że mimo tylu wygłaszanych przy różnych okazjach homilii i przemówień zdecydował się na wydanie głośnej książki pod tytułem Przekroczyć próg nadziei, czy też opublikowanych w 1996 roku bardzo osobistych refleksji związanych z 50-leciem jego kapłaństwa pod tytułem Dar i tajemnica. Sam najdostojniejszy autor pisze, że pragnie, aby zapis ten był wyrazem jego miłości do kapłanów i ludu Bożego. Jeden z najnowszych dokumentów wydanych przez Papieską Radę do spraw środków społecznego przekazu, a mianowicie instrukcja duszpasterska Etatis Novae z 1992 roku, zaleca duszpasterzom szczególną troskę o taką formację duchową artystów i pisarzy, aby przez słowo pisane przekazywali wartości Ewangelii.
No właśnie, przez słowo pisane przekazywanie wartości Ewangelii. Wiemy, że słowo pisane może służyć nie tylko przekazywaniu wartości Ewangelii i wiemy, ile zła robi źle spożytkowane słowo drukowane. My tutaj mamy takie naprawdę szczególne i błogosławione doświadczenie słowa pisanego w przypadku księży Michaelitów. Całe wydawnictwo, tyle dobrych, mądrych i pięknych książek ukazujących się. Dobra prasa, służąca ludziom, służąca ich rozwojowi. A więc o tym wszystkim dzisiaj chcemy rozmawiać. Jeszcze raz podam Państwu telefony do naszych rozmów. 022 kierunkowy, pierwszy telefon 781 28 36, drugi telefon 771 34 56. My dzisiaj tak zachwycamy się tymi nowymi formami przekazu Ewangelii. Fale eteru, telewizja, internet. A przecież przez tyle lat Kościół posługiwał się i mógł posługiwać się czasami w sposób bardzo ograniczony tylko i wyłącznie książką, tylko i wyłącznie gazetą, czy to diecezjalną, czy to parafialną. Brakowało jakiejś ogólnopolskiej takiej gazety kościelnej. No właśnie, jaki to wpływ wszystko ma? Ewangelizacja przez media.
To, co tu ojciec Robert mówi, tu pewnie księża dyrektorzy za chwilę będą więcej mogli powiedzieć, bo są od strony rzemiosła, mówiąc brzydko, fachowcami, doskonale mają świadomość tego, jak słowo, jaka jest zapotrzebowanie na słowo. Ja tylko przywołam na moment, bo będziemy oczekiwać pytań, jak słowo drukowane, jak słowo wychodzące z wydawnictw katolickich ma wpływ na Państwa, na słuchaczy Radia Maryja, czy w ogóle na ludzi, jakie ma oddziaływanie ewangelizacyjne. Ja to mam przed sobą tak zwany raport o sytuacji polskich rodzin sporządzony przez pełnomocnika rządu do spraw rodziny z lipca ubiegłego roku, pana ministra Kazimierza Kaperę. Dzieło ponad 300-stronicowe dużego formatu, znakomicie opracowane. Widać, że sporo ludzi nad tym siedziało, źródłowo opracowane. I czytam tam m.in. taki zapis. Jak wynika z badań, powszechnym sposobem spędzania wolnego czasu, i to bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania i profil wykształcenia, jest codzienne oglądanie telewizji, przy czym dla 70% dzieci w wieku przedszkolnym jest to jedyne zajęcie kulturotwórcze. Tu od razu robimy sobie odniesienie do słowa, co się czyta dzieciom, co rodzice czytają dzieciakom na dobranoc, dlaczego nie Biblię, dlaczego nie budzą wyobraźni, jak się kocha słowo, jak się ma szacunek dla słowa. Jeżeli badania tak autorytatywne mówią o takich liczbach. I dalej w tym raporcie jest napisane, wraz z ekspansją mediów elektronicznych, waga samorzutnej aktywności kulturalnej rośnie, a nie maleje. Multimedia poszerzają techniczne możliwości komunikacji, ale zmieniają uczestnika kultury w przedmiot biernego oddziaływania. Dlatego tym ważniejsze staje się pobudzanie aktywności i podmiotowości. Uczestnictwo w kulturze uczy wypowiadania się, komunikacji, naturalnej ekspresji swojej osobowości i szacunku dla jedności drugiego człowieka. Uczy twórczego myślenia i porusza wyobraźnię. W tym jest rola słowa. Problemy z komunikacją interpersonalną są zasadniczą przyczyną powstawania subkultur młodzieżowych. Badania wykazują, że w aktywności kulturalnej młodzieży dominuje kultura masowa i popularna. Recepcja przekazów kultury symbolicznej, żywy kontakt z dziełem sztuki w znikomym zakresie znajduje swoje miejsce we wzorach zachowań młodzieży. Dziełami sztuki bez wątpienia osobliwą, a wzniosłą sztuką jest słowo, słowo drukowane, słowo, które jest nośnikiem wartości.
Może właśnie jak w przypadku wydawnictwa Michalineum wygląda ta ewangelizacja przez słowo i dzięki słowu. Ksiądz dyrektor, bardzo proszę.
Ja myślę, że trudno jest mnie oceniać wartość tego słowa, które wychodzi z naszego wydawnictwa, z naszej drukarni. Zawsze bardziej obiektywna ocena to ocena czytelników, to ocena tych, którzy dzięki temu słowu coś głębszego niż zazwyczaj przeżyli. I dlatego też boję się, to jest dość trudne pytanie dla dyrektora wydawnictwa. Dyrektorzy wydawnictw, nawet katolickich, bardzo często stoją między takim, między dwoma antypodami. Na jednej stronie jest ta słuszność ekonomiczna wydawanej pozycji i na drugiej stronie są wartości moralne. I dyrektor wydawnictwa musi jednocześnie widzieć obydwie te strony. Ja myślę, że potwierdzi to ksiądz Walerian po tylu latach doświadczenia. Po prostu tak ta praca musi być synchronizowana, żeby z jednej strony to, co wychodzi z drukarni, to, co wychodzi z wydawnictwa, rzeczywiście tam, gdzie dotrze, podnosiło tego człowieka, podnosiło jego morale. Jakoś w przypadku naszych książek, a może tych ostatnich lat, to, co zauważam, to mnie się wydaje, że najbardziej są poszukiwane książki, które pomagają w sposób bezpośredni, w jakiejś takiej pogłębionej autorefleksji, które w tym takim zagonionym świecie pomagają doszukiwać się sensu, głębszego sensu naszego jestestwa, naszego bytu, które pomagają w modlitwie, które tą modlitwę czynią bardziej jakąś świadomą, tą modlitwę czynią głębszą, które po prostu tą modlitwę czynią taką, że ona łączy się, te słowa, które wypowiadamy, łączą się potem z rzeczywistością naszego dnia codziennego. Z drugiej strony, wiadomo, nie mogą to być same książki do tylko rozważań, do medytacji dla kleryków, dla seminarzystów, bo wtedy po prostu wydawnictwo w pewnym momencie mogłoby mieć zbyt zawężony krąg odbiorców i zamiast rzeczywiście masowo pomagać społeczeństwu, przecież dużemu społeczeństwu, chociażby gdy tylko o Polskę chodzi 40 milionów, to wtedy mogłoby się okazać, że jest to za mało, że ta ilość, to chociażby tak jak Radio Maria, ponieważ wypłynęło na szerokie wody, już ten statek nabrał rozpędu, on już teraz przecina te fale, ale żeby nabrać tego rozpędu, iluś tam ludzi, ileś tam serc, ileś tego mądrego wysiłku musiało być, nie mogło to być tylko jednostronne jechanie takie po nabrzeżu, ale rzeczywiście musiało to być szerokie wyjście w morze i teraz i każde katolickie wydawnictwo, które szeroko pójdzie do odbiorcy, które będzie widziało i tego człowieka prostego, który ma z całym szacunkiem dla tych, którzy może tylko z takich czy innych warunków nauczyli się pisać czy czytać, aż po profesorów uniwersytetów, czasem może bardzo tak jakoś zawężonych w swojej specjalizacji. Wydawnictwo musi po prostu tak dobierać tytuły, tak jakoś modyfikować swoją pracę, żeby rzeczywiście dawać szeroką sprawę dla wielu, wielu czytelników, wielu potencjalnych odbiorców.
Czyli taka jest jakby powiedzmy linia programowa wydawnictwa Michalinaum na obecne czasy. Czy jest jakaś taka ogólna myśl, która przyświeca waszej działalności jako wydawnictwa? Jakiś taki ogólny program, plan?
To znaczy programu może nie ma, dlatego że nie ma tak, że robimy zupełnie bez programu. Natomiast nie ma programu w tym sensie takiego żelaznego, że dyrektor sobie coś w głowie umyślił, czy rada wydawnicza sobie umyśliła i konsekwentnie to realizujemy. Bo nie da się takiego programu stworzyć. Nie ma tygodnia, żeby nie przychodziła z Polski nowa propozycja, nowy tytuł, nowej książki. I te propozycje, które przychodzą, w tym momencie na przykład mam około 90 tytułów w kolejce, które czekają na wydanie. I ta masa tytułów, która przychodzi, ona w pewnym sensie modyfikuje ten nasz program. Ja wiem na przykład, jakie są moje cele priorytetowe. Zawsze, kiedy mam wybrać, mam do wyboru książkę, może nie wiem, czy dobrze robię, ale kiedy mam wybrać książkę do wyboru o tematyce historycznej, kiedy są jakieś pewne wątpliwości co do oceny osób i kiedy mam wybrać na przykład pewnego rodzaju rozważania, pewnego rodzaju medytacje modlitewne, czy różańcowe, czy drogi krzyżowej, zawsze pierwszeństwo daję modlitwie. I doświadczam tego, że najczęściej tego rodzaju wybór jest potem bardzo tak jakoś mile odbierany przez czytelników.
Myślę, że taką specyfiką też naszego wydawnictwa jest to, co można by ująć w taką maksymę soborową, sentire cum ecclesia, sentire cum patria. Czuć z Kościołem i czuć z Ojczyzną. Wystarczy przypomnieć, tu ksiądz dyrektor Walerian był wtedy dyrektorem, gdy reaktywowano dzięki staraniom księdza dyrektora Waleriana wydawnictwo w latach 80. To jedną z pierwszych pozycji, i ona specjalnie komercyjnie się nie zapowiadała, był Feliks Koneczny, święci w dziejach narodu polskiego. To wyczucie, że ojczyźnie potrzeba wzorców i takiego klasyka, jakim jest Feliks Koneczny, wydawnictwo Michalinaum chciało nagłośnić, chciało przywołać na powrót. Ta odpowiedzialność za ojczyznę i to drugie sentire cum ecclesia. Teraz tu ksiądz dyrektor Krzysztof Kuźnik szybko podjął sprawę wydawnictwa Męczenników za wiarę. Wydawnictwo Michalinaum właśnie wydało ogromną książkę opisującą 108 żywotów męczenników, którzy będą beatyfikowani, kanonizowani przez Ojca Świętego w Warszawie w czerwcu. I to i ten wątek kościelno-patriotyczny przy całej sferze duchowej, którą w ludziach wierzących chcemy tworzyć, to co tu ksiądz dyrektor mówił o modlitwie, bez wątpienia mam wrażenie jest zauważalny.
Z tym, że ponieważ ksiądz Ryszard zahaczył o problem książki 108 męczenników, muszę szybko skorygować sprawę. Dlatego, że ja zaczynam zbierać za to pochwały, a to nie jest mój sukces, bo 108 męczenników, między innymi, tak jak przed chwilą powiedziałem, że przychodzą z Polski różne propozycje, 108 męczenników przyniósł mi do druku i z propozycją do druku ksiądz Walerian Moros, który był jednym z postulatorów w procesie beatyfikacyjnym. Oczywiście ja to podjąłem, ale tak naprawdę oni jako postulatorzy z wielu zgromadzeń, z wielu diecezji mogli zupełnie innemu wydawnictwu zaproponować to do druku. Dlatego ja jestem mu wdzięczny, bo i tutaj muszę mu oddać ten kawałek, który jemu się należy.
Myślę o wydawnictwie bardziej niż personalnych.
Dobrze. Proszę Państwa, zatem prosimy o łączenie się do naszego studia, z naszym studiem, jeszcze raz telefony, kierunkowy do Warszawy 022 i telefony 781 28 36 oraz 771 34 56. Do księdza Waleriana Mroza. Tutaj słyszymy, że w latach 80. zostało reaktywowane powściągliwości praca. Ile lat to pismo było zawieszone? Co sprawiło, że ono nie ukazywało się przez długi czas?
Trzeba by sięgnąć do czasów księdza Bronisława Markiewicza, to do okresu, że tak powiem, historycznego. Właśnie obchodzimy teraz stulecie działalności wydawniczej Michalitów, a wszystko się zaczęło od wydawania czasopisma o nazwie Powściągliwość i Praca przez naszego założyciela, dzisiaj sługę Bożego, księdza Bronisława Markiewicza. Ksiądz Markiewicz podjął tematy właśnie bardzo aktualne, I dlatego od razu to pismo nabrało pewnego rozpędu. Choćbym tak tylko dla ciekawości mogę zaprezentować niektóre tematy, które w owym czasie, zwłaszcza na terenie Galicji, gdzie ksiądz Markiewicz szczególnie pracował, na terenie Małopolski, gdzie się to właśnie to czasopismo ukazywało. Ono sięgało i tak jak mówiono do kongresówki, gdzieś tam na tereny Wilna i do Poznania i nawet gdzieś na tereny sąsiedniej Austrii, ale najwięcej odbiorców było na terenie Małopolski. Chociażby na przykład taka seria tematyczna. Pisał o dramatycznej sytuacji ludzi. A te artykuły miały następujące tytuły. Rzesze ubogich. Już problem. Nędza moralna jest główną przyczyną nędzy materialnej. Albo chuligani w Rosji i na rybek galicyjski. Pewne porównania. Tragedie dziecięce. Albo nocleg na strychach. Ksiądz Markiewicz wyłapywał sytuację ówczesną, która wcale nie była wesoła, była bardzo dramatyczna. Chociażby na przykład inny artykuł. 51 tysięcy dzieci opuszczonych w Galicji. To dla nas
oczywiście to tematyka bardzo aktualna, ale chodzi tutaj i ten czas. Ukazywało się pismo i zostało zawieszone. Jakie były przyczyny? Że
wychodzi było... o miesięcznik.
Tak, tak, powściągli wychodzi pracę.
No więc miesięcznik ukazywał się do śmierci księdza Markiewicza. Jeszcze tam było trochę bo on ksiądz Markiewicz zaczął wydawać w 1898, a pismo przestało działać w 1913 roku. Śmierć księdza Markiewicza w 1912 już była taką granicą, która zahamowała regularną działalność czasopisma. Podjęli to następcy, środowisko nawet bardzo takich inteligentnych ludzi, sympatyków, współpracowników. Niestety wybuchła pierwsza wojna światowa i wszystko stanęło. Wznowienie nie udało się od razu po wojnie. Była pewna próba. W 1920 roku jest jeden rocznik archiwalny, jedyny, który świadczy o pewnych wysiłkach podejmowanych. W 1920 roku ukazał się cały rocznik, nawet pierwsze miesiące to były pojedyncze, potem nawet ściągnięto.